Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, teraz będę kontynuował, a więc drugą część moich chińskich marzeń. Proszę pamiętać o tym, że w tej części, czyli w tych wszystkich felietonach moje chińskie marzenia, jeśli Państwo nie będziecie mieli przed sobą mapy, to w zasadzie nie ma sensu, mapy dosyć szczegółowej zachodnich terytoriów Chin, to w zasadzie nie bardzo jest sens nawet tego słuchać, ponieważ ja będę cały czas szedł po mapie, szedł po określonych miejscach na mapie i jeśli Państwo nie będziecie mieli przed sobą mapy, to po prostu nie będzie to miało żadnego sensu słuchanie tego. A więc wracam do mojego chińskiego marzenia, którym na początek, tym największym chińskim marzeniem jest zespół transportowy, zespół komunikacyjny właściwie, który oczywiście można nazwać jedwabnym szlakiem, ale to oczywiście to jest coś znacznie więcej, bo oczywiście jedwabny szlak to jest hasło, które mówi o połączeniu Chin przez właśnie zachodnie terytoria z sąsiadami, no ale to jest cała siatka połączeń drogowo-kolejowych, które właśnie chcę tutaj Państwu przedstawić. Ta siatka połączeń drogowo-kolejowych, tak jak już powiedziałem w pierwszej części, to jest na tą siatkę składa się w każdym kilometrze bieżącym tego połączenia składają się dwa elementy. Autostrada, potężna, bardzo szeroka autostrada, przynajmniej 5 pasów w jedną stronę, no i połączenie kolejowe, równolegle biegnące, które w oczywisty sposób musi mieć przynajmniej dwie nitki w jedną stronę. A dlaczego? Albowiem ja zakładam, że tutaj na zachodnie terytoria za 20-30 lat przeniesie się największa aktywność chińska. Więc jeśli robimy coś porządnego, to róbmy to właśnie rozsądnie. Róbmy to z myślą o przyszłym pokoleniu lub o przyszłych pokoleniach. Bo wtedy tylko to ma sens. Ja i teraz no już wracając do konkretów. Tutaj, znaczy w pierwszej części doszedłem z jedwabnym szlakiem, doszedłem do okolic Urumqi. No i teraz tak, i teraz w okolicach Urumqi skręca to ten mój jedwabny szlak, skręca na Korle, ale zanim dojedzie do Korli, to następuje bardzo ważne, być może jedno z najważniejszych odgałęzień, jakie będzie miało miejsce w tymże jedwabnym szlaku, a mianowicie odgałęzienie jakieś ze 100 km czy 150 km od Korli, tak w połowie od drogi między Urumqi i Korlą, odejście istniejącą doliną czy to jest rzeka Ili? Nie, to chyba nie jest Ili. W każdym razie nie, to nie jest Ili. Tak, to jest rzeką, doliną rzeki Ili do miasta granicznego po chińskiej stronie Ying i po przekroczeniu granicy do Aumaaty. Oczywiście Aumaaty to jest tylko przystanek tuż za granicą, albowiem z Aumaaty droga wiedzie przez Kirgistan, Uzbekistan, Iran i dalej Turcję, i dalej z Turcji przez Bosfor do Europy, ale wcześniej jeszcze z Iranu do Afryki. Tak sobie to wyobrażam. Tak sobie to wyobrażam. To jest ten standardowy, to jest ten taki klasyczny jedwabny szlak. No może nie, ta Afryka to może nie klasyczny, ale do Iranu to jest, do Turcji to jest klasyczny jedwabny szlak. To jest coś, co funkcjonowało już tysiące lat temu. I to wydaje mi się, myślę, że to już jest w obróbce, ta część jedwabnego szlaku już się jakby dzieje, już jest na tapecie, bo przypomnę, że w Biszkeku, czyli w tym roku, właśnie w Biszkeku, w stolicy Kirgistanu, było spotkanie, w których to pan prezydent Xi mówił wyraźnie o tym, że powstaje ten nowy jedwabny szlak. No dobrze, załóżmy, że skupiamy się, jak powiedziałem w pierwszej części, skupiam się na granicach Chin, więc wycofuję się z kolei do tej odnogi Urumqi-Korla, do tej odnogi jedwabnego szlaku, który teraz będzie zataczał i właśnie w Korli zaczyna się ta wielka pętla Xinjiangu, która dzieli się na dwie zresztą mniejsze pętle. A jedna pętla Xinjiangu otacza pustynię Taklamakan i Kotlinę Taryjską. Druga pętla Xinjiangu zatacza cały ten wielki obszar ze słonym jeziorem Lop Nur i tym dzisiejszym poligonem atomowym, chińskim poligonem atomowym. Ale o tym będę mówił później. Więc jak powiedziałem, w Korli dla mnie zaczyna się pętla Xinjiangu i w Korli są trzy odgałęzienia. Jedno idzie na wschód, przepraszam, na zachód, drugie idzie na wschód, jakby się w pewnym sensie cofa, a trzecie idzie na południe, czyli dokładnie wzdłuż rzeki, no i mam tutaj problem, bo nie wyjdzie Taryn, no tak, nic dziwnego, skoro Kotlina Taryńska to rzeka Taryn, wzdłuż rzeki Taryn do miasta Quarklik. To jest zapewne nazwa, tutaj obowiązują dwie nazwy, jedna nazwa chińska, druga nazwa miejscowa. Ta nazwa chińska to jest Rugyang. Więc jak powiadam, w tejże Korli następuje rozejście się tej pętli Xinjiangu. No i a my pójdziemy na wschód przez Xinhe, przez Aksu do Kashi. Kashi jest takim bardzo, bardzo ważnym miejscem, jest niezwykle ważnym miejscem, ponieważ z Kashi, a o tym o Kashi już jest mowa, o Kashi jest mowa, kiedy była mowa w tym roku, kiedy mówiono o powstaniu linii kolejowej właśnie z Kashi do okolic Biszkeku. No może nie zupełnie do Biszkeku, bo pewnie nie obędzie się bez tego, żeby i do Biszkeku to trafiło, ale tu raczej chodzi o to, żeby dojść dojść na północny wschód do miast miasta Talas. I już zupełnie, zupełnie granicznego miasta, granicznego oczywiście dla Kirgistanu i Kazachstanu, miasta Zambul. No więc, jak powiedziałem, z Kaszi, czyli z Kaszgaru, ta część jedwabnego szlaku, bez wątpienia to jest tylko część pewnej całości. To mała część pewnej całości zostanie zbudowana już się, skoro o tym już się już powiedział prezydent, to znaczy, że to już jest bardzo zaawansowane. No ale doszliśmy z naszą wewnętrzną wielką pętlą Xinjiangu do Kaszi i teraz tak, z tegoż Kaszi na północ, jak już powiedziałem, no to mamy jakby nie. To już omówiłem. Natomiast jest jeszcze jedno miejsce, a mianowicie z Kaszi będziemy przechodzili, myślę, że Karakorum Highway. Znacie Państwo to stwierdzenie. Będziemy przechodzili przez właśnie Karakorum do Pakistanu. To również jest odgałęzienie jedwabnego szlaku, o którym bardzo dużo w pewnym momencie się mówiło na najwyższych szczeblach, albowiem prezydent Xi, rozmawiając z prezydentem Pakistanu z kolei, mówił o pakistańskim korytarzu gospodarczym. Więc myślę sobie, że to będzie właśnie z Kaszi na południowy zachód do Srinagar, do pakistańskiego miasta Srinagar. No ale to będzie jakby zagraniczna część tego wielkich połączeń, wewnętrznych połączeń chińskich. Wracamy zatem znowu do Kaszi. No i tym razem kierujemy się na południe do miasta Sasse, a po ujgursku Jarkand. Następnie nasza pętla gdzieś jakieś 100 km od Sasse dochodzi do miasta, do mniejszego zdecydowanie miasta Yancheng. I tutaj znowu następuje rozwidlenie, ale wewnętrzne rozwidlenie. Otóż ta duża pętla Xinjiangu w tym miejscu w tej miejscowości Yancheng, duża pętla Xinjiangu, w dużej pętli Xinjiangu rozpoczyna się wielka pętla tybetańska. Tak, no ale to do tego miejsca jeszcze wrócimy, wrócę w kolejnej części. Otóż wracając do miejscowości Yancheng, następnie jedziemy wzdłuż tych gór, wzdłuż których teraz ciągnie się autostrada, a mianowicie wzdłuż do Hotanu, do Yutian, do Kemo, do proszę Państwa Rugyang, inaczej się ta miejscowość nazywa Carklik. I mili Państwo, to jest stąd z tego Sasse czy Jarkanda przez Yancheng, przez Hotan, przez Kilei, przez Yutian, Kilei, Ciemo do Carkliku, do Carkliku. To jest, no, myślę, że jakieś 1000 km, albo jeszcze trochę lepiej. W każdym razie cały czas mamy jadąc tą drogą w tym kierunku właśnie wschodnim, mamy po lewej stronie Taklamakan, a po prawej stronie góry. I proszę miłych Państwa, dojechaliśmy do tej miejscowości Quarklik. Charklik. Niestety na mapie, którą mam, te literki są marne, no i niewiele widzę. I dlaczego ta miejscowość jest ważna z mojego punktu widzenia? Ważna jest dlatego, że w tym miejscu zamyka się pierwsza mała pętla Xinjiangu, albowiem wzdłuż, jak już wspomniałem, rzeki Tarym, wzdłuż rzeki Tarym, częściowo przynajmniej wzdłuż jej brzegu, do Korli na północ wraca, jest spięcie, wraca to połączenie drogowo-kolejowe, jest spięcie i zamyka się ta mała pętla Xinjiangu z lewej strony, która otacza pustynię Taklamakan. No ale cóż, to dopiero jesteśmy w tej miejscowości Charklik. Następnie zaczynamy, znaczy ponownie jedziemy w kierunku wschodnim do miejscowości jakieś ze 300 km do miejscowości Sirkol. A i cóż ta miejscowość, cóż to takiego nowego jest w tej miejscowości? Otóż w tej miejscowości Sirkol mamy odbicie. Mamy odbicie mamy odbicie z tej kolejnej małej pętli Xinjiangu. Mamy odbicie do jakby wnętrza kraju. Nazwałbym to w ten sposób. Mamy odbicie przez Kotlinę Cajdańską z Xorkol przez miasta Mangnai, przez Golmud, do Sining. I to jest odbicie bardzo istotne, bo jeśli Państwo tak nieco odejdziecie od mapy i rzućcie wzrokiem na to połączenie, że jeśli z Lanzhou, w Lanzhou mamy już istniejące połączenie do Urumqi, prawda? Jeśli po prawej stronie. Natomiast jeśli pójdziemy na lewo, czyli do Siningu, do Golmudu i Xorkol i dalej, no to jest to jakby zamknięcie pewnego obszaru. Zamknięcie w jedną całość. Nie wiem, czy Państwo to widzą, ale to jest zamknięcie w pewną całość, no bo jeśli to wyjście z Sirkol przez Golmud dojdzie do Sningu i do Lanzhou, to jakby się zamyka nam to wszystko, co skąd już w tej chwili istnieje trasa, bo w Lanzhou jest trasa do Urumqi. Słowem, to wyjście na cieśninę cajdańską Xorkol jest bardzo istotne. Ale to nie zamyka nam tej drugiej małej pętli Xinjiangu, albowiem jedziemy teraz jeszcze do miasta Aksai, później do Ansi, no i docieramy w okolice miasta Xinjiang, w którym zamyka się właśnie ta mała i duża zresztą pętla Xinjiangu. Tak to wygląda właśnie w tej chwili, że czyli innymi słowy, jeśli zaczyna nam się wielka pętla Xinjiangu w okolicach miasta Xinjiang, przez Urumqi, przez Korle, przez Aksu, przez Jarkand, przez Hotan, przez Chemo, przez Korklik, przez Ksarkol. No właśnie i wracamy z powrotem do Xinxia. To jest ta wielka pętla Xinjiangu. To jest to, co mi się marzy. I teraz możecie Państwo zadać, będziecie mieli wielką słuszność, zadać podstawowe pytanie. A na cholerę to, ta cała wielka pętla Xinjiangu i te małe pętle Xinjiangu i to odejście do kotliny cajdańskiej, do Sningu i Lęczą. Proszę Państwa, powtarzam jeszcze raz. Jeśli ja zakładam, że obecna kotlina tarymska, czyli jedna z najgorszych pustyń na świecie, Taklamakan, będzie za 30 lat tętniła życiem, a ja głowę sobie za to daję, że tak będzie. Jeśli obecne bagna Lopnor mogą być na tych bagnach już w tej chwili wydobywa się różne rzeczy, jestem przekonany, że cieśnina Taklamakan jest praktycznie w ogóle nie zbadana lub w minimalnym stopniu geologicznym, myślę o geologicznym, badaniach geologicznych. No to cóż, mili Państwo, przecież tutaj pewnie znajdzie się połowę tablicy Mendelejewa, a niech tylko jedna trzecia część. Przecież tutaj trzeba jakoś dojechać. Tutaj trzeba dowieźć maszyny, a później wywieźć urobek. Tutaj trzeba, myślę o Taklamakan, myślę, tutaj trzeba zbudować całe miasto, zbudować sieć drogową, bo to, o czym ja mówię, to jest szkielet. To jest absolutny szkielet, na którym się będzie trzymała cała, mam nadzieję, gęsta sieć dróg kiedyś za 15, za 20 lat. Słowem, do tego właśnie są potrzebne te szlaki kolejowe, o których ja mówię, które, a tak jak powiedziałem, są szkieletem, raptem szkieletem, tylko i wyłącznie szkieletem do powstania czegoś wielkiego, do powstania wielkich zagłębi. Ale to niekoniecznie muszą być tylko zagłębia wytwórcze. To również będą zagłębia wytwórcze, ale chciałbym, żeby tutaj były ośrodki handlowe. Chciałbym, żeby to były ośrodki handlowe, które ściągną w ogóle ta część Chin, żeby za 15-20 lat była centrum Azji Środkowej, moi Państwo. Bo to jest Azja Środkowa. Taklamakan jest w Azji Środkowej. Dlaczego ja się pytam, dlaczego w tym miejscu właśnie ma w oparciu o chiński potencjał ma nie powstać centrum Azji Środkowej? Ja się pytam, dlaczego? Czy jest jakiś powód, dla którego miałoby to nie być? Nie ma żadnego. Nie ma żadnego, a zasadniczy powód jest taki, iż Chińczycy mają potencjał, każdy potencjał, w każdej dziedzinie, aby to zrobić. I dlatego jestem przekonany, że to się uda zrobić. Mili Państwo, jeszcze raz powtarzam. Duża, wielka pętla Xinjiangu ma dwa wejścia. Na górze, one oczywiście mogą się zaczynać w tym samym miejscu, w Lanzhou. Iść północną częścią przez Jiquan i południową drogą przez Sining i przez Golmud. Ale i tak powinno być, dlatego że tutaj cała reszta Chin będzie się komunikowała z terytoriami zachodnimi właśnie poprzez te połączenia. I będzie jeszcze jedno. Będzie połączenie, mam nadzieję, z Chengdu do Golmudu. Na razie jeszcze o tym nie mówię. Ale to jest jakby rozszerzenie, kolejne rozszerzenie wejść i wyjść do terytoriów zachodnich. Więc powtarzam, górne wejście do terytoriów zachodnich przesprojektowany przeze mnie nowy jedwabny szlak przez Mongolię wewnętrzną. Drugie wejście do terytoriów zachodnich przez Lanzhou, to właśnie dwa przez Lanzhou, bo jedno później za Lanzhou odbija na północ, drugie na południe do Kotliny Cajdańskiej i trzecie, które jak sobie wyobrażam, będzie szło przez Kotlinę Syczuańską, przez Syczuan na północny zachód. To, mili Państwo, byłoby tyle. Ja myślę, że nie jestem do końca pewien, czy nie za szybko przeszedłem te kilka tysięcy kilometrów. No ale cóż, jeśli tak się stało, to ogromnie przepraszam. Ale ja sam jestem tym faktem podniecony. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na trzecią część mojego chińskiego marzenia, czy moich chińskich marzeń. Proszę pamiętać, że te felietony trzeba słuchać z mapą przed oczyma, bo inaczej nic z tego nie będzie. Dziękuję Państwu za uwagę, kłaniam się, do usłyszenia.